Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Duchowe odczytanie problemów Kościoła oraz nowe otwarcie w dialogu ze światem kultury wyróżnił watykański rzecznik w podsumowaniu papieskiej wizyty w Portugalii.
Papież zdobył serca Portugalczyków, uważają z kolei miejscowi komentatorzy.
Na Jasnej Górze trwa ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
15 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Podróż apostolska do Portugalii, a w szczególności wizyta w Fatimie, pozwoliły papieżowi odczytać bolesne problemy Kościoła w głębokiej perspektywie duchowej. Tak zakończono wczoraj pielgrzymkę, podsumowuje rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. W jego przekonaniu wizyta w tym miejscu objawień miała znaczenie ogólnokościelne. Fatima bowiem stała się dla całego katolicyzmu miejscem spotkania i komunikacji między niebem i ziemią. W kontekście niedawnych problemów, związanych m.in. ze skandalami seksualnymi, fatimskie przesłanie Maryi przypomina Kościołowi o potrzebie nawrócenia, pokuty i modlitwy, aby jego świadectwo stało się konsekwentne i wiarygodne. Dla samych Portugalczyków, mówi ksiądz Federico Lombardi, największe znaczenie miało spotkanie Benedykta XVI ze światem kultury.
Portugalscy biskupi powiedzieli mi wczoraj, że na tym lizbońskim spotkaniu był reprezentowany dosłownie cały świat kultury. Było to zatem wydarzenie o bardzo doniosłym znaczeniu, powiedziałbym historycznym, ponieważ wyraża wolę Kościoła, który chce prowadzić konstruktywny dialog z każdym, kto szuka, kto jest zaangażowany na polu intelektualnym, naukowym i kulturalnym. To wydarzenie będzie miało dla Kościoła portugalskiego długofalowe konsekwencje. Zwróciłbym jeszcze uwagę na bardzo liczny i ciepły udział Portugalczyków w spotkaniu z Benedyktem XVI. Rzeczywistość przerosła kalkulacje organizatorów. Na papieżu wywarło to bardzo silne wrażenie, bardzo go to umocniło. Świadczy to również o żywotności Kościoła, żywotność wiary prostej, lecz bardzo dynamicznej. Jest to wielki znak nadziei dla Kościoła pielgrzymującego.
Wizyta była prawdziwym sukcesem. Kraj czuje się dumny. Takie komentarze możemy znaleźć w dzisiejszej prasie portugalskiej. Po wizycie Benedykta XVI media podkreślają, że papież stał się Portugalczykiem dla Portugalczyków. Zdobył ich serca, a oni zgotowali mu wspaniałe przyjęcie, które przekroczyło oczekiwania organizatorów. Benedykt XVI mówił w języku zrozumiałym, po portugalsku. Był bliski i uśmiechnięty, a nawet wykraczał poza oficjalny protokół. To wszystko sprawiło, że papież stał się bardziej bliski katolikom i bardziej ludzki, niż zazwyczaj przedstawiają go media.
Ton prozelityzmu w papieskich homilii w Porto, ale z drugiej strony kolejna deklaracja otwartości na dialog międzyreligijny, czytamy w Journal de Noticias. Miasto wypełniło się na pożegnanie Benedykta XVI w duchu misyjnym lub prozelityzmu, dodaje dziennik. Papież zaapelował nie tylko o przyjęcie religii czy budzenie powołań, ale o nawrócenie i większy wysiłek misyjny Kościoła w świecie współczesnym. Dziennik podkreśla też wezwanie papieża już podczas pożegnania na lotnisku o zgodę, aby stawić czoła nadchodzącym trudnościom związanym z kryzysem ekonomicznym i społecznym kraju. Podobne stwierdzenia znajdujemy w dzisiejszym Publiko. Widzialnie zadowolony, Benedykt XVI wyraził radość z przebiegu wizyty oraz z pobytu w sanktuarium w Fatimie. Dziennik poświęca też obszerny artykuł zjawiskowi Fatimy oraz lekcjom, jakich udzielił papież Kościołowi i Portugalii, a szczególnie politykom. Największą z nich jest lekcja nadziei. Aleja dos Aliados była zbyt mała, aby pomieścić ponad 200 tysięcy osób, czytamy w Correio do Mania. Dziennik podkreśla, że papież nieustannie kierował ważne przesłania do Kościoła, m.in. konieczność bycia świadkami zmartwychwstania Jezusa, znaczenie ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Na Uniwersytecie w Szanghaju powstał Instytut Dialogu noszący imię jezuity ojca Matteo Ricciego i jego przyjaciela Xu Guangqi, który był pierwszym chińskim katolikiem w tym mieście. Instytut należy do Wydziału Filozofii Chińskiej Uczelni. Zainaugurował działalność zeszły wtorek, dokładnie w 400. rocznicę śmierci włoskiego misjonarza, kolokwium o jego wkładzie w dialog między Wschodem i Zachodem. Wzięło w nim udział około 70 uczonych z Chin i z zagranicy. Byli wśród nich badacze ekonomii, filozofii i religii. Jednym z dyrektorów Instytutu imienia Ricciego i Xu jest francuski jezuita, ojciec Benoît Vermandet. Poinformował on, że jest to pierwsza chińska instytucja akademicka nosząca imię tych dwóch postaci. Ma prowadzić badania porównawcze nad religiami oraz kulturami i filozofiami Chin i Zachodu.
Ojciec Ricci zmarł w Pekinie 11 maja 1610 roku po 27 latach pracy misyjnej w Chinach. W 400. rocznicę jego śmierci diecezja Szanghaj zorganizowała obchody ku jego czci, które trwać będą przez 7 miesięcy. Rozpoczęte z udziałem miejscowych biskupów we wtorek w tamtejszym seminarium, mają one ożywić ewangelizację duchowieństwa i świeckich. W inauguracji obchodów wziął też udział włoski konsul generalny w Szanghaju, który zwrócił uwagę na znaczenie współpracy jezuickiego misjonarza z Xu Guangqi, nawróconym na katolicyzm cesarskim urzędnikiem. Bez jego pomocy ojciec Ricci nie mógłby dokonać tłumaczeń dzieł zachodnich na chiński ani klasyków konfucjańskich na łacinę. Katolicyzm do Szanghaju wprowadził na prośbę Xu jeszcze za życia ojca Ricciego inny włoski misjonarz. To największe dziś chińskie miasto stało się ważnym ośrodkiem działalności jezuitów od XIX wieku, gdy otwarto je dla cudzoziemców z zachodu.
Inaugurację obchodów 400-lecia śmierci wielkiego misjonarza poprzedziło tego samego dnia zakończenie diecezjalnej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego Szeshan w Szanghaju. Na mszę do tamtejszej bazyliki mniejszej przybyło około 1000 katolików. Po Eucharystii rozdano wiernym ulotki na temat procesów beatyfikacyjnych ojca Ricciego i jego chińskiego przyjaciela Xu Guangqi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Słowaccy biskupi zakończyli serię spotkań z przedstawicielami 8 partii politycznych przygotowujących się do nowych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 6 czerwca. Jak poinformował rzecznik episkopatu, to strona kościelna była pomysłodawcą spotkań, a w imieniu biskupów rozmowy prowadzili przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Zwoleński, jego zastępca biskup William Judak i jeden z sekretarzy.
Przedstawicielom partii politycznych przedstawiono agendę spraw, które z punktu widzenia Kościoła katolickiego na Słowacji powinny być przedmiotem zainteresowania nowego parlamentu. Dokończenie prac nad dwoma niepodpisanymi dotąd umowami cząstkowymi w ramach konkordatu ze Stolicą Świętą. Równouprawnienie państwowego i kościelnego szkolnictwa. Sprawiedliwe rozdzielanie finansów w sektorze pomocy socjalnej, niezależnie od podmiotu prowadzącego placówki oraz tradycyjnie już szacunek dla życia i rodziny w klasycznym modelu. To lista najpilniejszych, zdaniem episkopatu, problemów nie tylko do dyskusji, ale wymagających legislatywy. Przypomnijmy z historii najnowszych relacji Kościół-Państwo na Słowacji, że na początku obecnej, kończącej się 4-letniej kadencji rządu premiera Roberta Fica, obie strony przyjęły niepisany konsensus nieotwierania trudnych problemów. Na przykład Kościół nie nalegałby dokończyć proces przyjęcia umów cząstkowych, konkordatowych, a koalicja parlamentarno-rządowa blokowała dyskusję o związkach ludzi tej samej płci. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Uławski.
Niemiecka prokuratura zawiesiła dochodzenie w sprawie biskupa Waltera Miksy, podejrzewanego o molestowanie seksualne nieletniego. Decyzja taka została podjęta w związku z brakiem dowodów przestępstwa. Wniosek do prokuratury złożyła diecezja augsburska, którą do niedawna kierował biskup Miksa. Do molestowania miało dojść w latach 1996-2005, kiedy był on ordynariuszem Eichstätt. Biskup Miksa złożył wcześniej rezygnację pod wpływem oskarżeń o znęcanie się w przeszłości nad dziećmi oraz o nieprawidłowości finansowe w diecezji.
Ukraińskie władze lokalne ociągają się z realizacją rządowego dekretu przyznającego organizacjom wyznaniowym niższe taryfy za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z funkcjonowaniem ich obiektów. Decyzję w tej sprawie rząd podjął 24 lutego. Uznał tym samym, że kościoły to organizacje niedochodowe utrzymujące się jedynie z ofiar wiernych. Władze lokalne, zwłaszcza w Kijowie, nie przyjęły jednak do wiadomości decyzji rządu. Dlatego też Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych, na czele której stoi katolicki biskup Marcjan Trofimiak, wystosowała apel do rządu z prośbą o interwencję.
Wybierajcie życie, abyście żyli. Tym cytatem z biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa episkopat Kenii zaczyna apel do wiernych o odrzucenie w referendum projektu nowej konstytucji tego kraju. Mimo zastrzeżeń wysuwanych m.in. przez kościoły chrześcijańskie, w zeszłym tygodniu władze zaproponowały projekt bez żadnych zmian. Głosu bardzo licznych obywateli niestety nie wysłuchano, piszą kenijscy biskupi.
Największe obawy pasterzy kenijskiego kościoła budzi zapis definiujący ludzkie życie od chwili narodzin, a nie poczęcia, co otwiera furtkę do legalizacji aborcji. Ponadto mają zastrzeżenia co do zatwierdzenia cywilnych trybunałów islamskich, których działalność narusza prawa niemuzułmanów. Inne kontrowersyjne kwestie to wprowadzenie do kenijskiej konstytucji pojęcia zdrowia reprodukcyjnego, wiązanego na terenie międzynarodowym z aborcją, oraz pewne wyrażenia o życiu rodzinnym i wolności religijnej. Niebezpieczne jest też stwierdzenie, że Kenia ma przyjmować prawo międzynarodowe na równi z własnym krajowym. Łudzące są obietnice, że poprawek dokona się już po uchwaleniu nowej ustawy zasadniczej. Konstytucja to nie worek ziemniaków, z których można odrzucić kilka zepsutych, zauważają kenijscy biskupi. Jest ona jak jajko, w którym gdy zacznie się psuć, nie można oddzielić części dobrej od zepsutej. Dlatego episkopat ponawia wezwanie do odrzucenia w referendum rządowego projektu.
Usilnie apelujemy do wszystkich przedstawicieli administracji państwowej i partii politycznych o zagwarantowanie spokoju i stabilizacji w kraju, a zwłaszcza o postawienie jako priorytetów interesu publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Słowa te czytamy w oświadczeniu Rady Zwierzchników Kościołów Chrześcijańskich Iraku, wydanym w związku z zalewającą kraj falą przemocy, która uderza także wyznawców Chrystusa. Rada zebrała się w trybie pilnym po niedawnym ataku bombowym na konwój chrześcijańskich studentów pod Mosulem. Chrześcijańscy zwierzchnicy zwracają uwagę, że przemoc nie oszczędza żadnego zakątka Iraku. Oprócz tego większość Irakijczyków doświadcza nędzy i poczucia niepewności. Przynajmniej 500 000 osób żyje w obozach dla uchodźców, co oznacza 25-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Rada Zwierzchników Kościołów Chrześcijańskich Iraku została utworzona w lutym i skupia przedstawicieli 14 wspólnot wyznaniowych.
Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. To Pawłowe wezwanie z listu do Efezjan towarzyszy 14 ogólnopolskiemu czuwaniu odnowy w Duchu Świętym, które trwa na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczy około 70 tysięcy wiernych, a jego celem jest wspólna modlitwa, wsłuchanie się w Słowo Boże i odczytanie wyzwań stojących przed członkami tego najliczniejszego w Polsce ruchu katolickiego. Podczas tegorocznego czuwania podejmowane są tematy właściwych wyborów, współczesnych pułapek duchowych oraz refleksja nad kapłaństwem.
Członkowie odnowy spotykają się zawsze w trzecią sobotę maja, aby wspólnie wypraszać łaski dla siebie, ale przede wszystkim dla Polski, jak wyjaśnił ksiądz Wojciech Nowacki, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Jedną z głównych tegorocznych intencji jest prośba o dobre wybory, których jedynym kryterium powinno być prawo Boże.
Przyzywamy mądrości Ducha Świętego wobec czekających nas wyborów. To trudne decyzje. Trzeba, żebyśmy wybrali tych, którzy nie tylko ofiarnie, gorliwie i mądrze będą służyć naszej ojczyźnie, ale będą to też czynić w duchu wiary, posłuszeństwa Chrystusowej Ewangelii.
Tegoroczne rozważania skupiają się też na roli kapłana we współczesnym świecie i znaczeniu kapłaństwa powszechnego. Poprzez swoje świadectwo głębokiej wiary członkowie odnowy pragną wyjść z dobrą nowiną do różnych środowisk, tak jak czynili to pierwsi apostołowie. Chcą również uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia duchowe, które często kryją się za zupełnie niewinnymi formami współczesnej kultury. Z odnową identyfikują się w naszym kraju kilkaset tysięcy osób. 30 tysięcy regularnie uczestniczy w spotkaniach 800 wspólnot. Dla Radia Watykańskiego Ilona Pieprzycka, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.